No i stało się ostatnie spotkanie, ostatni wieczór autorski. Na koniec, na deser zostawiliśmy sobie rzecz wyjątkową i w zasadzie to pierwszy taki przypadek tej naszej sześcioletniej historii, naszej imprezy, byśmy przywoływali duchy. Będziecie to robić, panowie? No to zaczynamy.
Każdy z nas przeczyta 6 wierszy, które, rozumiem, lubi. Wyborów nie konsultowaliśmy, także możliwe, że coś się będzie pokrywać, ale przynajmniej interpretacje będą inne. Evans. Evans? Tak. Wielokrotnie przemierzałem nagie schody, by wejść do ponurej kuchni, gdzie płonęły polana, a świerszcze wtórowały jękom czarnego czajnika. I dalej, chłodną ciemność, by zniknąć w mętnej fali nocy, co obijała się o ściany nieugiętej zagrody na szczycie pagórka. Lecz to nie ciemność wypełniająca moje oczy i usta tak mnie przerażała. Nawet nie deszcz ściekający jak krew z jednego udręczonego drzewa. To mrok zamulający żyły tego chorego człowieka, którego porzuciłem na rozległym i samotnym brzegu posępnego łoża.
Nad morzem. I morze wysypuje zawartość swej torby na piasek. Nie prosiłem się na świat, wrzeszczy chłopczyk, taplając się w wodzie. Dziewczyna z uśmiechem raczy się morskimi błyskotkami. Mężczyźni patrzą pożądliwie. Na horyzoncie sunie płetwa rekina, czarny żagiel.
Jasne pole. Widziałem, jak słońce przedziera się przez chmury, by na krótko rozświetlić małe pole. Poszedłem swoją drogą i zapomniałem o nim. A przecież była to perła wielkiej wartości, jedyne pole kryjące skarb. Teraz wiem, że muszę wyrzec się wszystkiego, by go posiąść. Życie to nie gonitwa za umykającą przyszłością, nie tęsknota za ułudą przeszłości. Żyć to wpatrywać się, jak Mojżesz na pustkowiu w cud gorejącego krzaka, w jasność, co kiedyś zdała się tak ulotna, jak twoja młodość, a jest wiecznością, co na ciebie czeka.
Przewoźnik, bydle bez sumienia, tłukłby wszystkie żony, gdyby je miał, pławiąc się w brei ich pocałunków. Wybatorzyć takiego to mało, ale kiedy widzę, jak fale wierzgają i jak on ich dosiada, myślę, że ten człowiek to Bóg godzin kwiatów, którymi wieńczą go syreny.
Nabożeństwo. Stoimy patrząc na siebie. Biorę słowo modlitwa i daję je im w prezencie. Czekam bezczynnie, zastanawiając się, co też ich wargi z nim zrobią. Ale oni takie prezenty zwracają. Zostaję sam, bez wymarzonej reakcji na amen. Z pustki tego miejsca rozpaczy wybawia mnie muzyka. Gdy z nicości wyłania się melodia, ich usta podchwytują ton, a sklepienie słucha. Następującej potem ciszy wzywam Boga, i mój cień mocuje się z nim na gipsowej ścianie, nieczułej jak ten naród. Padam, a oni patrzą z podełba, bez zmrużenia oka.
Klęcząc, chwilę wielkiego spokoju, kiedy klęcząc przed drewnianym ołtarzem w kamiennym kościele w lecie czekam, aż Bóg przemówi. Powietrze jak schody dla ciszy, słoneczny pierścień wokół mojej osoby, jakbym grał jakąś ważną rolę. I milcząca widownia, napierający tłum duchów czekających jak ja na nowinę. Natchnij mnie Boże, lecz nie teraz. Kiedy mówię, chociaż to Ty przemawiasz przeze mnie, coś się gubi. Cały sens w czekaniu.
On i ona. Gdy wszedł, już tam była. Uśmiechnął się, gdy na niego spojrzała. Na fali czasu załamującej się na nieśmiertelnym brzegu płonęły ogniki. Siedli przy stole. Nie ma potrzeby przerywać milczenia pokoju. Rozmawiali bezgłośnie. Myśli łącząc się ożywały. Złote ziarenka w potoku pamięci. Czy przebiegały między nimi jakieś prądy? Czemu, kiedy miał czarne myśli, nerwowy tik wykrzywiał jej wargi? Jaka była głębokość serca? W niej też była głębia, którą czasami przepływał i dobijał do brzegu i nie czuł niechęci.
Port. Port i spiesznie wpływające i wypływające statki. Dźwięk syren i smugi dymu z kominów i rozczochrani marynarze fal powierzający zawartość swych kieszeni rozpląsanym wiatrom, a na głębinie w mrocznych suterenach taneczny popis jasnych ciał, gładkich jak dzwon. Do syreny mówisz. Ja mówię, że ryby.
Wyspa. I rzekł Bóg, pobuduję tu kościół i sprawię, że ludzie będą mnie czcili, a za wieki mozołu i cierpliwości ześlę na nich choroby i nędzę. A jego mury będą twarde jak ich serca, a okna jego wpuszczać będą światło niechętnie jak ich umysły, a słowa kapłana utoną w kocim wrzasku wichury. Tak zrobię, rzekł Bóg. I patrzeć będę, jak w ich oczach zbiera gorycz, jak ich wargi ropieją od modlitw, a ich kobiety będą rodzić na moich ołtarzach. I wybiorę najlepszych z nich, by wrzucić z powrotem do morza. A była to tylko jedna wyspa.
Kobieta. Jaka piękna, sam Bóg zadrżał, kiedy podeszła. Długie ciało jak łuk horyzontu. Czemu stworzył ją taką? Jakby to było, spytała, nachylając się, gdybyśmy zamiast się kłócić, podzielili go między siebie? Zasługa jego stworzenia niech przypadnie tobie, mnie tylko pozwól zająć się urządzaniem. Spojrzał jej w oczy głęboko i zobaczył kości przyszłych pokoleń żeglujących między tymi wielkimi gwiazdami, ale czar wizji był ponad siły. Tak, pomyślał. Mnie wystarczy hołd ich umysłu. Ich sprawa, co zrobią z ciałem. Włożył rękę we własny bok i wyciągnął cierń, by upuścić ustanowionej krwi i tym cierniem jej dotknął. Idź, rzekł. Odtąd zawsze nawiedzać cię będą swoimi żądzami, a ty w zamian dasz im swoje krwawienie.
On. Są noce tak przejmująco ciche, że słychać, jak w nieprzejrzanej dali szczeka lis i pohukuje sówka. To właśnie wtedy leżą przed świtem rozbudzony i słyszą, jak woda spiętrzona gdzieś na Atlantyku opada, wznosi się, opada, wznosi, fala za falą, bijąc o długi brzeg nadmorskiej wioski bez światła i przyjaciół. I przychodzi myśl o tej innej istocie, co też nie śpi, godząc się, by nasze modlitwy rozbijały się o nią, i to nie przez godziny, lecz całymi dniami, przez lata, przez wieczność.
W porządku. Ja patrzę, ty odwracasz wzrok, żeby choć rumieniec, choć zmarszczka na czole zdradzała, że czujesz. Jakby mnie tu nie było, jakbyś ty była swoim własnym lustrem i gotowała się do spektaklu. Przymiotniki moich oczu, sposób, w jaki badam cię wzrokiem, złączenie, którego pragnie ciało, to wszystko jest dla ciebie niczym. Spokój, chłód, bezruch, moje względy wywarłyby większe wrażenie na posągu. O Pani, uznają mistrzostwo Twojej gry. Tak więc spektakl możemy uznać za skończone dzieło sztuki.
Przyjście. I trzymał Bóg dłoni małą kulę. Patrz, rzekł. Syn spojrzał. Oddali, jak przez tafle wody, widział spaloną ziemię w krzykliwym kolorze. Płonęło tam światło. Spieczone budowle rzucały cień. Jasną, mulistą wstęgą rozwijał się błyszczący wąż rzeki. Nagie drzewo na nagim wzgórzu zasmucało niebo. Rzesza wielka wyciągała do niego chude ramiona, jakby czekała, aż kwietniowe soki wrócą do skrzyżowanych konarów. Syn obserwował. Ja tam pójdę, rzekł.
Epifania. Trzej królowie? Już nawet nie jeden. Monarchowie pomarli. Podróże skończone. Kto i dokąd zaniesie dary? W żłobie same tylko zabawki i błyskotki. Dziecko jest mężczyzną. Daleko od krzyża o złym czasie siedzi z nami przy stole w oślej czapce z naszych banknotów.
Święta na wzgórzach. Brnęli przez śnieg do czystszego śniegu, chleba. Trzymali go niezdarnie w olbrzymich dłoniach. Dotykali wargami jak zwierzęta. Wpatrywali się w ciemny kielich, w którym jaśniało wino. Czuli językiem jego ostry smak. Drżeli jak na wspomnienie grzechu. I przez chwilę w żłobach swoich serc słyszeli płacz miłości. Powstali z klęczek i wrócili do nędznych zagród nagich w bladym świetle grudnia. Ich horyzont skurczył się do jednego podziurawionego kamieniami pulka z jednym drzewem, do którego pogoda przybijała przerażone ciało, co prosiło się na świat.
Występ. Będąc na tyle nieroztropnym, żeby ją poślubić, nigdy nie wiedziałem, kiedy nie gra. Kocham cię, mówiła. Słyszałem westchnienia z widowni. Nienawidzę. Nigdy nie mogłem być pewny, że jeszcze tam są. Była śliczna, a ja byłem lusterkiem, przed którym robiła makijaż. umiejętnie zarządzałem falującą łąką jej ciała. Co wieczór na tej łące pasły się ich oczy. Zdana na samą siebie, stoi teraz na kruchej estradzie i gra swoją ostatnią rolę. Wyśmienita. Nigdy w całej karierze nie była tak dobra. A jednak kurtyna opadła. Wyjdź za niej, czarodziejko, i odbierz hołd widzów. Spójrz, ja też klaszczę.
Kruchta. Chcesz znać jego imię? Nikt go nie pamięta. Chciałbyś wiedzieć, jaki był? Był jak wszyscy. Miał oczy i uszy. Wystarczy powiedzieć, że kiedyś w kruchcie, pewnego mroźnego wieczoru, przy wschodzącym księżycu, jakaś siła nieznana kazała mu klęknąć. Ziąb ruszył na niego. Pociął oddech na bloki kanciaste jak nagrobne płyty. Wrzasnęła sowa. Nie był w stanie się modlić. Zwrócony tyłem do wnętrza kościoła obserwował wszechświat, który nic o nim nie wiedział. I tak trwał przez godzinę na tym nędznym progu. Ni w środku, ni na zewnątrz.
To już wiersz piąty. Nosi tytuł Morze Śródziemne. Woda ta sama i tylko co innego się w niej odbija. Wergiliusz spoglądał w to lustro. Nigdy byś nie pomyślał. Klejnoty świateł tkwią w gardłach ryb. Rozpłataj je, a znajdziesz fałszywą walutę do płacenia podatków. Cykady śpiewają zawzięcie. Szukać ich pośród wiecznie zielonych dębów to jak próbować tłumaczyć wiersz na inny język.
Wizyta. Drobnej budowy, stateczna jak polonez, usiadła, choć nie prosiłem, uśmiechając się do mojego lewego ramienia. Czekałem długo na zdania słodzone uśmiechem. To, że język może być biczem, nie wymagało dowodu, a jednak jej oko pieściło mnie, było jasne, że gniew, co ją przywiódł pod mój próg, nie wystawi kolców. Za to zaczęła gotować się do wyjścia. Jakby wstydząc się długiej wizyty, wstała, końcami palców musnęła moją chłodną dłoń i zwróciła się ku zamkniętym drzwiom. Pamiętam, że ich nie otwierałem.
Dary. Po ojcu mocne serce i słaby żołądek. Po matce strach. Po moim smutnym kraju hańbę. Dla żony wszystko, prócz miłości, tej nie dam, bo nie moja. Synowi głód.
Wiersz szósty. Biały tygrys. Był piękny urodą Boga. Lodowate oczy, co oglądały przemoc i godziły się na nią. Cielsko zbyt wielkie i majestatyczne, jak na klatkę, w której go trzymano. Przechadzał się w cieniu własnej masy, podnosząc za każdym nawrotem pomięty kwiat pyska, by spojrzeć mi w twarz niewidzącym wzrokiem. Był koloru księżycowego światła na śniegu i tak cichy, jak światło księżyca, lecz oddychał tak, jak w naszym pojęciu mógłby oddychać Bóg, zamknięty w klatce człowieczej definicji, cierpiący katusze na myśl o nieskończoności, która nie powróci.
wiersz 6. Biały tygrys. Był piękny urodą Boga, lodowate oczy, co oglądały przemoc i godziły się na nią. Cielsko zbyt wielkie i majestatyczne jak na klatkę, w której go trzymano. Przechadzał się w cieniu własnej masy, podnosząc za każdym nawrotem pomięty kwiat pyska, by spojrzeć mi w twarz niewidzącym wzrokiem. Był koloru księżycowego światła na śniegu i tak cichy jak światło księżyca, lecz oddychał tak, jak w naszym pojęciu mógłby oddychać Bóg zamknięty w klatce człowieczej definicji, cierpiący katusze na myśl o nieskończoności, która nie powróci.
Biały tygrys. Był piękny urodą Boga, lodowate oczy, co oglądały przemoc i godziły się na nią. Cielsko zbyt wielkie i majestatyczne jak na klatkę, w której go trzymano. Przechadzał się w cieniu własnej masy, podnosząc za każdym nawrotem pomięty kwiat pyska, by spojrzeć mi w twarz niewidzącym wzrokiem. Był koloru księżycowego światła na śniegu i tak cichy jak światło księżyca, lecz oddychał tak, jak w naszym pojęciu mógłby oddychać Bóg, zamknięty w klatce człowieczej definicji, cierpiący katusze na myśl o nieskończoności, która nie powróci.
To będzie ostatnie czytanie w tym cyklu. Z góry przepraszam za pretensjonalność dedykacji czytania cudzego wiersza, ale chciałbym jednak to ostatnie odczytanie zadedykować Wojtkowi Bonowiczowi i Adamowi Widemanowi. Biały tygrys. Był piękny urodą Boga, lodowate oczy, co oglądały przemoc i godziły się na nią. Cielsko zbyt wielkie i majestatyczne jak na klatkę, w której go trzymano. Przechadzał się w cieniu własnej masy, podnosząc za każdym nawrotem pomięty kwiat pyska, by spojrzeć mi w twarz niewidzącym wzrokiem. Był koloru księżycowego światła na śniegu i tak cichy jak światło księżyca, lecz oddychał tak, jak w naszym pojęciu mógłby oddychać Bóg, zamknięty w klatce człowieczej definicji, cierpiący katusze na myśl o nieskończoności, która nie powróci.